Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 15. Apostoł Paweł napisał tutaj następujące słowa. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Apostoł Piotr wzywa nas tutaj do czegoś, co nazwał obroną naszej nadziei, inaczej mówiąc do uzasadnienia swojej wiary wobec tych, którzy jej nie podzielają albo ją negują. Słowo obrona to po grecku apologia, to jest słowo, które też samodzielnie funkcjonuje w języku polskim, oznacza obronę właśnie sprawy, będąca często jej pochwałą. I w odpowiedzi na to pytanie, czy wezwanie apostoła Piotra, dzisiejszy tytuł mojego kazania brzmi następująco. Udowodnij mi, że Bóg istnieje. Będzie to więc nietypowe kazanie, bo normalnie dla człowieka wierzącego istnienie Boga jest oczywiste, jest fundamentem wszystkiego. Ale gdyby komuś nie wystarczyło samo to wezwanie apostoła, że on tego od nas oczekuje, żebyśmy się w tym rozwijali, to dodam jeszcze, dlaczego ten temat jest tutaj właściwy i potrzebny. Po pierwsze, dla umocnienia naszej wiary, szczególnie w czasie dużego kryzysu. Kiedy przyjdzie burza na ów dom, jak Jezus mówi, wtedy fundamenty muszą być silne. I musi być tak, czy powinno być tak, i często tak bywa, że jeżeli jesteś w tej dziedzinie ugruntowany, to rozum ci podpowiada, że wiara jest właściwą rzeczą, nawet jeśli emocje i wszystko inne ci temu zaprzecza, kiedy czujesz się zupełnie inaczej. Ja pamiętam, wiecie, wielokrotnie tak było, że kiedy miałem jakieś tam zachwiania, to będąc w tym ugruntowany, rozum mi mówił, że wszystko inne jest jeszcze głupsze i mniej godne zaufania i sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu. Mamy miłować przecież Boga ze wszystkich sił i całym umysłem swoim, tak? Bóg po to nam dał rozum, żebyśmy tym rozumem się posługiwali. Rozum jest przede wszystkim dla poznania, czy do poznania Boga i komunikacji jakby z Nim też poprzez naszego ducha, ale też po to, żeby ten rozum pracował i rozumiał, żebyśmy mieli przesłanki rozumowe, dlaczego my wierzymy. Jeżeli ktoś jest niepewny tego aspektu wiary i kiedy usłyszy takie pytanie, jest zbity z pantałyku, no to jest problem. Ma trudności z dzieleniem się swoją wiarą, bo się obawia tego typu pytań. I lepiej tak być w tym gronie takim chrześcijańskim, tam nie zadają takich pytań, więc w takim getto się wtedy schowa i tak dalej. Pytanie o istnienie Boga jest okej, ja lubię takie pytania. Powinieneś być na to przygotowany, to powinieneś powiedzieć, to jest okazja teraz. Bardzo dobrze, że ktoś zadał takie pytanie, że chcę, żeby mu udowodnić, że Bóg istnieje. Nie powinno to mi się kojarzyć z czymś niewłaściwym. Ludzie mają prawo zadawać takie pytania, tak? Dlatego, że lepszy jest uczciwy ateista niż fałszywy chrześcijanin. Amen, amen. Okej. Istnieją oczywiście bardzo mocne i ciekawe argumenty filozoficzne, ale ja nie będę o tym mówił dzisiaj. To sobie tam można gdzieś przeczytać, czy na jakimś wykładzie się spotkać. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o praktycznych takich argumentach dla przeciętnego człowieka, które mogą być pomocne też w prowadzeniu innych do wiary, w ewangelizacji. Biblia oczywiście przyjmuje istnienie Boga za oczywiste. Nie udowadnia tego. Jest przecież Bożym Słowem. Czy wyobrażacie sobie, żeby Bóg sam udowadniał swoje istnienie? Dlatego stwierdza krótko, na ten temat ma do powiedzenia niewiele, brzmi to następująco. Psalm 53, pierwsza część drugiego wersetu. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak, więc to tyle, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. I to nie jest jakiś unik, to nie jest jakaś arogancja. Bóg przecież nie może nawet spojrzeć na to inaczej, bo przecież Jego nie nachodzą wątpliwości co do Jego własnego istnienia, prawda? No to jest oczywiste. Mało tego, niewiara jest dla Niego, dla Boga, kolejnym przejawem moralnego upadku człowieka, bo w tym samym wersecie, druga jego część brzmi następująco. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. A więc to jest na jednym poziomie z tym, że ktoś nie wierzy w Boga. Z Bożej perspektywy oczywiście. A więc powiem tylko o dwóch argumentach, czy dwóch dowodach istnienia Boga. Pierwszy to dowód ze stworzenia. I tu mamy akurat wyjątek, bo apostoł Paweł wypowiada się w tej kwestii w pierwszym rozdziale listu do Rzymian w 19 i 20 wersecie, powiada nam, poucza, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od poznania, od stworzenia świata, przepraszam, oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na własną, na swoją obronę. Inaczej mówiąc, istnienie Boga jest oczywiste z powodu tego, co On stworzył. Jeśli widzicie na ścianie obraz, namalowany obraz, to ten obraz jest dowodem tego, że istnieje malarz, tak? Jest tak, że jest absolutnie niemożliwe, żeby taki obraz powstał sam. Jest więc on wystarczającym dowodem na istnienie swego twórcy. To nie jest tak, że my mamy nadzieję, że istnieje twórca tego obrazu. Mocno wierzymy w to, że istnieje malarz, który go namalował. My to wiemy na pewno, tak? Obraz zaś jest absolutnie wystarczającym dowodem istnienia tego człowieka. Może on już nie żyje, może nigdy go nie poznamy, ale wiemy, że ten obraz dowodzi istnienia jakiegoś człowieka, który ten że wizerunek czy dzieło sztuki wykonał. I podobnie jest, moi drodzy, z Bożym stworzeniem. Samo jego istnienie jest wystarczającym dowodem na to, że Bóg istnieje. Szczególnie z powodu jego niewyobrażalnej wprost złożoności. Jedna komórka ciała ludzkiego, jej stopień skomplikowania, zorganizowania jest równy wielkiemu miastu, nie wiem, Nowemu Jorkowi z jego wszystkimi systemami elektrycznymi, kanalizacyjnymi, tym komunikacją i tak dalej, jak ludzie żyją. Komórka jest nieprawdopodobnie złożona. A pomyślcie przez chwilę, to jest tylko jedna komórka, natomiast ludzkie ciało ma ich miliardy. Ludzki organizm jest tak złożony, że to nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić, to przekracza ludzkie zrozumienie. Jest tak skomplikowany, tak mądry, tak poukładany, taka inteligencja w tym jest, że to jest oczywiste, że musi być ktoś, kto to stworzył. Jeżeli byście szli w lesie i znaleźlibyście 4 patyki ułożone w kwadrat, od razu byście wiedzieli, że ktoś to musiał zrobić. Normalnie patyki same nie spadają w kwadrat, tak? A gdyby na tym kwadracie był jeszcze jeden kwadrat ułożony, taki, wiecie, taka studzienka, i jeszcze na tym jedna, nikt by wam nie udowodnił, że te patyki same na siebie tak spadły. A cóż dopiero taka skomplikowana struktura, jak i ludzki organizm. Najbardziej skomplikowaną, najbardziej przemyślną strukturą we całym wszechświecie, wiecie co jest? Mózg ludzki. Tak. Z mózgiem ludzkim jest tak, że jest wielką tajemnicą nawet dla naukowców. W zasadzie nie wiedzą o jego działaniu bardzo niewiele. Oczywiście więcej niż 100 lat temu, bo 100 lat temu absolutnie nic nie wiedzieli. Teraz wiedzą troszeczkę więcej, ale w dalszym ciągu nie mają pojęcia, jak on działa. Jest tak złożony, jest tak skomplikowany, że trudno przeniknąć jego strukturę i zrozumieć to, jak on funkcjonuje. I samo to pokazuje nam, że musi być autor tego wszystkiego. W czasach, kiedy Darwin ukuł swoją teorię ewolucji, on nie miał pojęcia o tym, że komórka jest tak skomplikowana. Myślał, że to jest jakieś takie tam bardzo coś prostego, że dlatego wysnuł taką teorię, że od prostych organizmów do bardziej skomplikowanych. Nie ma czegoś takiego jak prosty organizm. To jest absurd. Są tylko nieprawdopodobnie złożone organizmy i niewyobrażalnie złożone organizmy. Jest to tak oczywiste, tak? Jeśli to jest tak oczywiste, to dlaczego wiele osób pomimo tego odrzuca istnienie Boga? Z prostego powodu, ponieważ chcieliby, żeby On nie istniał, tak samo jak każdy przestępca chciałby albo wolałby, żeby nie istniała policja, sądy i więzienia. Każdy winny przed Bogiem instynktownie gdzieś wolałby, żeby Bóg nie istniał. Widzicie to w sytuacji, kiedy zaczynamy rozmawiać o Bogu. Jakoś takie nieswoje się robi, jakoś tak dziwnie. Ludzie są skrępowani, nie chcą o tym rozmawiać, jakiś temat tabu. No właśnie z tego powodu, że instynktownie wiedzą, że są nie w porządku wobec Boga i że Bóg ma prawo ich sądzić i że kiedyby ich osądził, będzie jakiś problem, więc nie chcą o tym myśleć. Najlepiej, żeby Boga nie było w tej sytuacji, żeby nie istniał. Dlatego Jezus mówi, że istnieją osoby, istnieją postawy i zła wola człowieka w taki sposób, że Jezus powiada w Ewangelii Łukasza, że choćby kto z umarł powstał, też nie uwierzą. ci ludzie, akurat taka grupa, niekoniecznie wszyscy, nie wszyscy, ale jest taka grupa ludzi, że choć na ich oczach by wstał ktoś z martwych, znajdą w tym jakiś problem. Na zasadzie, że on wcale martwy nie był, albo że on tak nie do końca żyje, czymś go napompowali, albo coś tam, no coś wymyślą. Mózg ludzki jest niesamowity. Ludzie są niesamowici w zdolności oszukiwania samych siebie. Tak? Mogą zaprzeczyć rzeczywistości tak oczywistej. To, że to jest oczywiste, też nie oznacza właśnie, że nie można wymyślić jakiejś teorii, że wszystko samo z siebie powstało. Ale to tylko świadczy o jednym, o niesamowitej wyobraźni stworzonego przez Boga mózgu. Tak? Do tego stopnia, że może sam zaprzeczyć istnieniu Boga. Ze stworzenia można wywnioskować, i tu uwaga, można wywnioskować jedynie o istnieniu Boga, natomiast nie można Go poznać przez stworzenie. Nie można Go doświadczyć przez stworzenie. Żeby Boga doświadczyć, żeby Boga poznać, musisz przyjść do Niego, uwierzyć w Chrystusa i odwrócić się od swoich grzechów, zostać na nowo zrodzony. Wtedy poznasz Boga, doświadczysz Boga. Nie poznasz Go, oglądając Jego stworzenie. Patrząc na stworzenie, możesz tylko widzieć, że Bóg istnieje i nic więcej. Tak? Dlatego Bóg musiał się nam objawić, tak? My mogliśmy, czy można przeczuwać Jego istnienie, ale objawienie Boga musi nastąpić z Jego inicjatywy. A więc tutaj mamy pierwszy dowód na istnienie Boga, tak, ze stworzenia. Ja, wiecie, trzy kazania chętnie bym na ten temat wygłosił, ale tego pewnie większość znieść by nie mogła, więc tego nie zrobię, będę się skracał. Drugim dowodem jest dowód historyczny. Inaczej mówiąc, jest to dowód istnienia osoby Jezusa Chrystusa. Żaden poważny historyk nie neguje tego, że Jezus istniał, Jego osoba. Mogą nie uznawać Jego twierdzeń, nie wierzyć w cuda, które dokonywał, albo tłumaczyć je jakoś inaczej, ale wszyscy powszechnie wierzą czy uznają fakt, że istniał taki Żyd, który nazywał się Jezus w Izraelu, w Palestynie w tamtym czasie, i że Go zabili na krzyżu. Ewangelie, które mamy w naszych Bibliach, są spisane ze starożytnych manuskryptów, które są kopiami jeszcze starszych, bo nie zachowały się oryginały, tak? Nie mamy oryginalnych tekstów, te, które napisał, powiedzmy, Łukasz, i że to oto jest Łukasz napisał. Tylko że to było przepisywane jedno za drugim, tamte zginęły gdzieś, ale zginęły tylko te zupełnie pierwsze. Natomiast byliśmy teraz w Manchesterze, miałem ten przywilej widzieć najstarszy kawałek oryginalnego manuskryptu Biblii, tak zwany papirus Rejlanda. Jest bezcenny, nie ma na niego ceny. Myśmy go w Manchesterze oglądali. Ale to są z mniej więcej drugiego wieku, a więc nie ma żadnej możliwości, żeby zostały zniekształcone. Tych kopii wszystkich jest około 20 tysięcy. A więc mamy pewność, że ten tekst Biblii, który mamy, jest w zasadzie tym tekstem, który został spisany. To jest jeden z najbardziej wiarygodnych dokumentów starożytności. Iliada Homera, która została napisana jeszcze wcześniej i też nie ma oryginału i zostały jakieś starożytne przepisywane w jej fragmenty. Ona jest z tego poskładana. Istnieje tylko 9 kopii. Nikt nie neguje, że ona jest taką, jaką rzeczywiście została spisana. Więc mówiąc inaczej, Nowy Testament, czy Biblia w ogóle, jest bardzo wiarygodnym dokumentem starożytności. Ludzie, wiecie, że w tamtych czasach bardzo dobrze rozróżniali, co to jest zmyślona przypowieść, opowieść, legendy, bajdy, a co jest rzeczywistość. Bo nam się wydaje, że my dzisiaj jesteśmy tacy mądrzy, tamci ludzie to byli tacy głupi, nie? Każde pokolenie tak uważa. Młodzi uważają, że starzy to głupi, jak to było, rzuć wapno na drut, tak? Tak jak dzwoni telefon, że ojca podaj, nie? Chodzi o to, że im się wydaje, tak jak nam się wydawało, jak byliśmy młodsi, że jesteśmy teraz najmądrzejsi, przecież teraz internet jest i tak dalej. No, wszystko już było. Nie ma nic nowego pod słońcem, mówi Słowo Boże. I są pewne różnice, oczywiście, ale w swojej istocie człowiek pozostał ten sam, Bóg jest ten sam, problem człowieka ten sam i rozwiązanie jest to samo, tak? A więc nie bądźmy tacy aroganccy, dlatego apostoł Piotr mówi: oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach. Piotr dobrze wiedział, co to jest fanzolenie, chciałem powiedzieć, co to jest wymyślanie, oszukiwanie, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Gdybym miał ująć chrześcijaństwo w jednym zdaniu, na czym ono polega, to brzmi to zdanie następująco. Jezus jest Chrystusem. To znaczy oczekiwanym Mesjaszem żydowskim, który wyratował ludzkość przez swoją ofiarę na krzyżu i zmartwychwstanie. Wyratował ich z upadku. A Jezus zasadniczo różnił się od wszystkich takich postaci, tak zwanych wielkich założycieli wielkich religii, na przykład Buddy czy Mahometa. Ci dwaj nigdy nie twierdzili, że nie są zwykłymi ludźmi, lecz mówili, że są zwykłymi ludźmi, którzy otrzymali jakieś tam objawienie. Jeden tam gdzieś w jakiejś jaskini, jakiś anioł ponoć mu się objawił, drugi doszedł do tego na zasadzie praktyk medytacyjnych, że doznał jakiegoś tam objawienia, oświecenia i tak dalej. Natomiast Jezus jest zupełnie kimś innym. Jezus nigdy nie mówił, że jest zwykłym człowiekiem, chociaż był też zwykłym człowiekiem, ale że jest wszechmocnym Bogiem, który stąpił w ciele na ziemię i stąpił tylko raz. Tak? I że wszyscy inni nie są wiarygodni tak, jak on jest wiarygodny. Wypowiadał nieprawdopodobne stwierdzenia o sobie. Kto wierzy we mnie, mówi, na wieki będzie żył, nie umrze. Jestem światłością świata, chlebem żywym, prawdą, życiem, mam moc odpuszczania grzechów i tak dalej. Twierdził, że wszyscy inni, którzy w Niego nie wierzą lub nie zgadzają się z Nim lub uczą inaczej, są oszustami i zwodzicielami. Tak Jezus powiedział. Nie zostawił nic, wszystko na ostrzu noża postawił. Albo w lewo, albo w prawo. Albo on jest tym kimś, za kogo się podaje, albo po prostu nie jest. Nie możesz twierdzić taki głupot, że Jezus był jednym z wielkich założycieli, taki dobry człowiek, taki uczył etycznych, wzniosłych zasad, niepraktycznych, nierealnych, no i tak się naraził wszystkim, że wzięli go w końcu zabili. No. To są absolutne bzdury. Na dokładkę powiedział, że zmartwychwstanie i utrzymują świadkowie, że zmartwychwstał. A więc masz tylko trzy opcje tak naprawdę. Albo człowiek, wyobraźcie sobie, że ja teraz mówię coś takiego, że jestem chlebem, który z nieba stąpił i tak dalej, wiecie, to niedaleko jest, tam by mnie zabrał Artur do Starogardu, jest taka dzielnica Kocborowo, nie? To by mnie tam po prostu zaraz na równi z tym, że jestem Napoleonem. A więc jest tylko taka opcja, albo Jezus był chory na umyśle i nie wiedział, co mówi, ale wiecie, że to jest niemożliwe, dlatego że przenikliwość Jego myśli, mądrość tego, co On mówił, jest tak niezwykła, że przecież nie mógł być człowiekiem chorym na umyśle. Druga opcja to jest taka, że świadomie oszukiwał i kłamał. I to jest też absolutna bzdura, dlatego że jeśli ktoś był cięty na wszelkie kłamstwo, oszustwo, hipokryzję, to Jezus demaskował non-stop. Tych, którzy się uważali za wielce pobożnych. Jezus przenikał bardzo głęboko wszelką hipokryzję i kłamstwo. Był wcieloną autentycznością, wcieloną prawdą, tak? W związku z tym nie mógł być oszustem. Więc jaka pozostaje możliwość w tej sytuacji? Musiał być tym, za kogo się podawał. Nie ma innej opcji, że się to komu podoba, czy nie logika na to wskazuje. Jest to pytanie o ostateczny autorytet. Kto jest najbardziej wiarygodny? Komu można zaufać, że wie, co mówi? Kto całą rzeczywistość postrzega najbardziej wiarygodnie? Kto to jest? Jakie jest tego źródło? Od kogo czerpać? Większość ludzi ma taką, wiecie, jak kulkę, jak żuk gnojarek. Tak toczy tam, wiecie, takie kawałek gówna. Dobrze powiedziałem? I tak mam posklejany swój światopogląd. Trochę od pani Kowalskiej z tego, trochę z telewizji, to profesor jakiś powiedział, jakaś sąsiadka i tak dalej. I ktoś mówi, ja mam swoje zdanie. No tak jak taką kulkę masz, tak, pozbieraną tam z różnych tych, jak to przeniknąć, to się kupy nie trzyma. Znowu o kupie mówię? No się kupy nie trzyma. Powiem wam tak, gdyby nie Jezus, Jego wyjątkowość, to ja już byłem o krok od tego, żeby się wdać w praktyki buddyjskie. Miałem kolegę na studia, który mnie w to wciągnął. I wszystko było fajnie, tylko nie mogłem w to Jezusa wpasować. Nie? A nie mogłem Go zignorować. I On nie mógł tego pojąć. Tak? Jezus jest tak wyjątkowy. Nie jest zwykłym człowiekiem. Tak więc Bóg istnieje, albo jest to dowodem na istnienie Boga w ten prosty sposób, że On odwiedził, czy zstąpił na ziemię, tak? Można było z Nim rozmawiać i zobaczyć rzeczywiście, że to jest Bóg. Dowodem jest tu właśnie niewytłumaczalna inaczej osoba Jezusa Chrystusa. Tak, chrześcijaństwo obecnie jest solą wokół całej zachodniej kulturze, która się zmieniła dramatycznie, dlatego że chrześcijaństwo jest dogmatyczne, to znaczy twierdzi z absolutną pewnością, że jest prawda i ona wygląda tak i koniec. I nie ma dyskusji. Jakieś to jest obraźliwe. Mało tego, chrześcijaństwo dzieli ludzi na tych, którzy będą zbawieni i na tych, którzy będą potępieni. A przecież nie wolno nikomu mówić, że się myli. Nie wolno teraz powiadać, że ktoś ma rację, tak? Wszyscy mają rację po troszkę, tak? Jak pytali tej Madonny, mówi, czy kogoś takiego tam, czy wierzy w to. Mówi, tak, wierzę we wszystko po troszkę, nie? Problem polega z ludźmi, powiedział z kolei ktoś inny, że kiedy nie wierzą w Boga, to nie jest tak, że nie wierzą w nic, wierzą w byle co. Taka jest prawda, bo ta próżnia nie znosi, życie nie znosi próżni, tak? We współczesnej kulturze wszyscy mają być równi, nie wolno nikomu mówić, że się myli i żeby zaprzeczyć istnienie absolutnej prawdy, opowiada się taką historię bezsensowną, fałszywą o czterech ludziach, którzy, jak to powiedzieć, poszukują Boga. I to jest, że są w ciemnicy jakieś i jest słoni, każdy tam ktoś nogę złapa, mówi, o, Bóg jest taki jak ta noga, jeden, o nie, on jest inny jak ta trąba, ten jak ten ogon i tak dalej. O, jaka mądrość w tym jest, to jest po prostu fałsz i głupota. Pierwsza rzecz, znacie tę ilustrację? Słyszeliście ją? Że wszyscy, że istnieje jeden Bóg, tylko są różne drogi do Niego i wszystkie religie mają rację. To jest to taki absurd, że to dziecko w przedszkolu może powiedzieć, takie bzdury. Pierwsza rzecz, co jest w tej ilustracji zupełnie niewłaściwego, to niesamowita arogancja tego, kto to wymyślił. Dlatego, że on się stawia ponad wszystkie religie, on widzi całą rzeczywistość jak Pan Bóg, a i wszyscy są w ciemności i poszukują. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga fałszywa przesłanka, która jest w tej ilustracji, to to, że człowiek może znaleźć Boga o własnych siłach. My wiemy, że to jest niemożliwe jako chrześcijanie. Można Boga poznać na tyle, można znać Jego istnienie, ale poznać Boga można na tyle, na ile On się zechce objawić, a objawia się w Jezusie Chrystusie. Więc to są dwa dowody na istnienie Boga. Oczywiście to nie są wszystkie, ani też one nie są konieczne do nawrócenia nawet. Wiele osób przychodzi do Boga dlatego, że opisuje to właściwie ich wnętrze, ich moralny stan, wychodzi naprzeciw ich potrzebie miłości, przebaczenia grzechów, sensu życia, ale w niektórych przypadkach jest to konieczne czy potrzebne i może stać się przesłanką do nawrócenia. I my nie powinniśmy się bać żadnych takich pytań, wręcz przeciwnie, powinniśmy być przygotowani, żeby usługiwać ludziom, tak jak Piotr nas zachęca, żebyśmy byli gotowi do obrony swojej nadziei, uzasadnienia swojej wiary pod każdym względem, tak? Żeby ludzie widzieli, że ona ma rozumowe przesłanki. Czy umiesz obronić swoją wiarę? To nie znaczy, że musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania jakiegoś sceptyka. Przecież on też nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania i to nie znaczy, że nie można z nim dyskutować albo że wszystko, co mówi, jest fałszywe. Ale to, że nie umiesz odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie decyduje przecież też o tym, czy chrześcijaństwo jest prawdziwe. Ja mogę na żadne nie umieć odpowiedzieć i to nic nie zmienia. Może ktoś odpowiedzieć na mnóstwo pytań, tak? To nie ma żadnego znaczenia. Chrześcijaństwo jest prawdą niezależnie od tego, co kto umie na jego temat opowiedzieć, tak? To troszeczkę tak jak z tym człowiekiem ślepym od urodzenia. Pamiętacie tę historię? Jezus uzdrowił człowieka ślepego od urodzenia i zaczęło się. Po prostu coś się tam wyrabiało. Wszyscy chodzili, jak to się stało? Przecież to było w sabat, to musiał być grzesznik, jak mógł cię uzdrowić i tak dalej. Był tak skołowany, to do rodziców. Rodzice odsyłali do niego. Po prostu się zrobił jeden wielki zamęt i na koniec ten człowiek mówi, dajcie mi spokój, parafrazując. Mówi, jedno tylko wiem. Przedtem byłem ślepy, a teraz widzę, a reszta mnie nie obchodzi. I w zasadzie to jest świadectwo chrześcijanina, który może powiedzieć, ja nie umiem na żadne z twoich pytań odpowiedzieć, ale jedno wiem, Bóg istnieje i zmienił moje życie. Ja nie umiem innych rzeczy wytłumaczyć, na razie. To nie znaczy, że nie ma odpowiedzi. Na wszystkie, czy na większość z nich są bardzo racjonalne odpowiedzi. Wiara w Boga w swojej istocie nie jest decyzją intelektualną. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, ale to jest decyzja moralna. Kiedyś pewien ewangelista rozmawiał z rosyjskim studentem, bardzo zdolnym człowiekiem, i ten mu zadawał pytania na temat chrześcijaństwa, pewne trudności, a czemu Bóg to, a dlaczego, jeśli tak jest, jeśli Bóg jest dobry, to czemu to, i tak dalej. I ten ewangelista w miarę swoich możliwości odpowiedział mu na kolejne pytanie, kolejne, kiedy padło jeszcze jedno, mówi do niego, stop, chwileczkę, umówmy się tak, gdybym odpowiedział na wszystkie twoje pytania, satysfakcjonująco cię intelektualnie i tak dalej, czy odda swoje życie Bogu, ale powiedz mi szczerze. I ten student mówi, no nie. No to dlaczego? Mówi, no bo bym musiał za dużo zmienić w swoim życiu. Mówi, to po co o to mnie wszystko pytasz? To były wymówki. Wiecie, po czym poznać wymówki od prawdziwych trudności, które rzeczywiście ktoś może mieć, żeby uwierzyć w Boga? Po tym można to rozróżnić. Jeżeli to są prawdziwe, szczere trudności, to jeśli raz odpowiesz, ta osoba to zapamięta i się tego trzyma. Natomiast jeśli to są wymówki, za jakiś czas zapyta cię o to samo. Tak jakby w ogóle tego nie słyszał, bo nie chce tego przyjąć, tak? Jeśli ktoś, może tak, a więc wiara w Boga jest w swej istocie decyzją moralną, ale uczciwe też jest odwrócenie tej sytuacji. Dlaczego tylko chrześcijanin miałby się tłumaczyć ze swojej nadziei? Uczciwa rozmowa musi polegać na tym, że wyznawca naturalistycznego, materialistycznego światopoglądu ateistycznego musi też powinien otrzymać pytania trudne, a dlatego, że ten światopogląd jest daleko mniej konsekwentny i więcej głupot jest, niż byśmy się spodziewali, i można go rozbić w ciągu 10 minut. Widziałem pewnego ewangelistę, który spotykał ludzi na ulicy po 10 minutach. Ludzie mu oświadczali na początku, że są ateistami. Po 10 minutach każdy już nie był ateistą. Nie nawrócił się jeszcze, ale on potrafił rozbić ten światopogląd, pokazać na nie konsekwencje i bzdury, jakie to są. I ci ludzie wyszli na punkt zero dopiero, że teraz mogą rozważyć, co jest prawdą, tak? I czasami to jest warunek wstępny, żeby ktoś zaczął się interesować chrześcijaństwem. Musi zrozumieć, że tkwi albo w bezmyślności, albo w wielkiej głupocie, nigdy tego nie przemyślał. I jemu się wydaje, że to ty tam musisz się tłumaczyć i tak dalej, podczas gdy on nie ma się z czego tłumaczyć, wszystko jest racjonalnie, naukowo i tak dalej. Wiecie, nie ma czegoś takiego jak naukowy światopogląd. Istnieje metoda naukowa, która wyjaśnia pewne elementy materialnej rzeczywistości, nic więcej. Bo jaka jest odpowiedź naukowa na temat, jaki jest sens życia? Jaka jest odpowiedź naukowa dla kobiety, która zmiażdżyła przypadkowo swoje ukochane dziecko samochodem i oszaleje prawie z rozpaczy? Jaka jest naukowa odpowiedź dla niej? Nie ma takiej odpowiedzi. Większość rzeczywistości nauka jest bezradna, nie odpowiada na żadne z tych pytań. A więc nie ma czegoś takiego jak światopogląd naukowy. I może tak. Jeśli ktoś mówi, ja tylko wierzę w to, co widzę, to jest inny sposób powiedzenia, że jestem bezmyślny. Istnieje, co prawda, żeby powiedzieć prawdę, istnieje nauka, która stara się odpowiedzieć w naukowy sposób na temat sensu życia. Ta nauka nazywa się filozofia. Moi drodzy, filozofia. Tam jest taki zamęt, wszyscy wszystkim już dawno zaprzeczyli, skończyły się wszystkie koncepcje. Jest taki profesor Gadacz, nazywa się, właściwie już nie ma nowych idei. Ludzie wszystko pozaprzeczali, jeden wielki mętlik to jest, tak? I to jest odpowiedź naukowa, że po prostu 100 tysięcy odpowiedzi zaprzeczających sobie nawzajem. Jeśli ktoś mówi, że tylko wierzy w to, co widzi, i jeśli istnieje tylko materialistyczny, czy wyznaje materialistyczno-naturalistyczny pogląd, to musi wierzyć w serię niedorzecznych rzeczy. Podsumowując te wszystkie bzdury, mogę to ująć w jedno zdanie, tak. Musi taki człowiek wierzyć, że wszystko powstało z niczego, bez żadnej przyczyny i w żadnym celu. To, że wszystko z niczego powstało, zaprzecza. Jeszcze raz. Dobrze. Wszystko powstało z niczego. Bez żadnej przyczyny, nie ma powodu, żeby to powstało, i w żadnym celu, tak? Ja to rozwinę. wszystko z niczego, zaprzecza całemu doświadczeniu człowieka. To jest zabobon. Nie masz ani jednego przykładu, żeby coś z niczego powstało. To krzesło nie powstało z niczego, Jarek nie powstał z niczego, nie wiem, ten piecyk, nie, cokolwiek. Nigdy nic nie widzieliśmy albo nie doświadczamy, albo pod żadnym mikroskopem nie było widać, ani nie można przeprowadzić takiego doświadczenia, żeby coś powstało z niczego. Sorry. Tak? A, przepraszam. Jest taka rzeczywistość, gdzie coś powstaje z niczego. Wiecie, jak to się nazywa? Bajki. Stoliczku, nakryj się. No i wtedy się stoliczek nakrywa. Tak? To w bajkach to tak jest, że coś z niczego powstaje. Ale nie w... No to są bajki, tak? Oczywiście to są pewne uproszczenia, no ale o to nam chodzi w tej sytuacji. Bez żadnego powodu. Wszystko, co istnieje, ma jakiś powód, dla którego istnieje. Znaczy z jakiejś przyczyny. Kamień leży na ziemi dlatego, że przedtem się coś wydarzyło i on się tu znalazł, tak? Każda sytuacja, każda sprawa, każda rzecz, każdy organizm i tak dalej powstał z jakiejś przyczyny, miał jakąś uprzednią przyczynę, która go wywołała. I ostatecznie też wszystko, co istnieje, ma jakiś cel. My możemy go nie znać, ale on istnieje. Wszystko ma, istnieje, jest powiązane ze sobą. Ludzie odkrywali wiele rzeczy, które im się wydawały bezsensowne, że nie mają żadnego celu, potem okazało się, że tak. A więc musisz cały stek bzdur uznawać, wierzyć, żeby się tego poglądu trzymać. Jest oczywiście wielka trudność w udowadnianiu tym, że Bóg istnieje, tego typu. Ja na zasadzie takiej, jak wytłumaczyć ślepemu, że istnieją kolory? Jak przekonać głuchego, że istnieją dźwięki? Jest to trudne? Musi się coś stać, on musi przejrzeć, on musi, muszą być jego uszy otworzone, musi być uzdrowiony, musi otrzymać łaskę od Boga i na nią odpowiedzieć, tak? Jeśli odpowie na nią, przejrzy i zobaczy i uwierzy. Wiecie, jest tak, że, może taką ilustrację podam, wyobraźcie sobie autora sztuki teatralnej. Autor sztuki teatralnej pisze dramat, sztukę teatralną, tak? Postacie, jak jakaś akcja i tak dalej, powymyślał i tak dalej, pewien świat stworzył, tak? Ale tego autora w tym świecie nie ma, chyba że sam siebie wpisze do tej sztuki, tak? A to, że tego autora w tej sztuce nie ma, nie znaczy, że on nie istnieje. Właśnie dlatego, że on to stworzył, jest poza. I tak samo Bóg stworzył ten świat i dlatego go w nim nie ma. Nie jest, Bóg nie jest częścią swojego własnego stworzenia. Bez absurd. Bóg jest poza. Powiem wam takie słowo, które trudno zapamiętać. Bóg jest transcendentny do świata. To znaczy, że jest poza. Tak? Z samego faktu to wynika, że on cały świat stworzył, więc nie może być częścią swojego stworzenia. A to nie oznacza, że on nie istnieje. Tak jak to, że jest sztuka teatralna bez wpisanego tam autora, nie znaczy, że go nie ma. My wiemy, że on jest, bo sztukę ktoś musiał napisać, ten świat ktoś musiał stworzyć, tak? A kiedy ludzie mówią, udowodni, że Bóg istnieje, mają wiele fałszywych założeń. Właśnie tak, jedno z nich jest takie, że Bóg jest częścią swojego własnego stworzenia, że jest materialny. Bo niby metodami jakiej nauki miałbym udowodnić to, że Bóg istnieje? Chemią? Nauki chemii? W próbówce mam tego, o jest tu Pan Bóg, zobaczcie, tak? Może matematyki, żeby wyliczyć według jakiegoś wzoru, że Pan Bóg istnieje? Jakiej metodami, jakiej nauki? Bóg jest poza materialną rzeczywistością. Mam go pokazać jak małego Jasia, za ucho go przyprowadzić, powiedzieć, tu jest, o, tu jest Pan Bóg. Albo Bóg ma pokazać jakąś sztuczkę jak małpa na kiju, zrób jakiś cud, nie? Bo wtedy mi pokażesz, że istnieje. Kimże ty jesteś? Żeby Bóg miał jak małpa na kiju skakać, żebyś ty zechciał w Niego uwierzyć. Zapominasz, kim Bóg jest. Drugie fałszywe założenie to jest takie, że Bóg powinien się z czegokolwiek tłumaczyć człowiekowi. To jest zasadnicze niezrozumienie tego, kim Bóg ze swej istoty jest. Człowiek w ogóle nie jest partnerem dla Boga. No to przecież to wynika z samej istoty tego, kim jest człowiek i kim jest Bóg. Człowiek jest tylko stworzeniem, a Bóg może zrobić tak, jak każdy stwórca ze swoim dziełem, co zechce. Jeżeli ja coś bałwana ulepię, mogę go kopnąć za chwilę i rozwalić. Tak? Moje prawo, bo ja go stworzyłem. I bałwan nie może mi powiedzieć, ty, co mnie lejesz? Ja mam tę swoją godność. Może i tak jakby mógł mówić, może by im mówił, ale i tak by dostał w ryja. I się rozleciał. Mówiąc poważnie, apostoł Paweł przerażony pyta ludzi, którzy tak myślą, człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy może powiedzieć twór do stwórcy, czemuś mnie takim uczynił? 20 werset 9 rozdziału listu do Rzymian. To nie Bóg musi się tłumaczyć przed człowiekiem. Człowiek się będzie tłumaczył przed Bogiem kiedyś. Wiecie, kiedyś tutaj w kawiarence z jednym bezdomnym rozmawiałem i on w pewnym momencie wpadł w takie to, a gdzie Bóg był, jak to, a gdzie Bóg tamto, i tamto, i mam to, i co Bóg to... Ja mówię do niego, słuchaj przyjacielu, bo to jest pewne nieporozumienie, jak ty mówisz, Bóg masz zupełnie co innego na myśli niż ja, bo Bóg jest kimś tak wielkim, tak potężnym, on cię stworzył, będzie cię rozliczał i to ty będziesz się przed nim tłumaczył ze wszystkich swoich podłości, grzechów i tak dalej. Bóg cię pozwie na sąd i ma zrobić prawo z tobą, co zechce. Rozumiesz? I nie musi się przed tobą tłumaczyć. On tak, jakby mu powietrze zeszło, mówi, no tak, 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 tak. Dlaczego? Dlatego, że to prawda. Dlatego to jest prawda. A wiecie, kiedyś będzie trudno udowodnić, że to ty istniałeś. Powiedzmy za 500 lat, myślisz, że ktoś o tobie będzie pamiętał? Będzie ciężko w jakimś archiwum znaleźć ślad po tobie. I ty gdyby trzeba było, było trudno udowodnić, że ty istniałeś. A Słowo Boże trwa na wieki, Bóg trwa na wieki. Tak? I problem jest nie z tym, żeby udowodnić, że Bóg istnieje, ale że my istniejemy po pewnym czasie. Inne założenie jest takie, ludzie myślą, że skoro Bóg chce, żebyśmy w Niego uwierzyli, to czego się Mu brakuje i On tego potrzebuje od nas, jakby Mu czegoś nie dostawało. Na zasadzie takiej, że chcą Mu jakiś ochłap rzucić, a musimy zrozumieć, że to człowiek potrzebuje Boga, bo co zrobi ze swoimi grzechami, kiedy przed Nim stanie? To nie Bóg ma w tym interes. Bóg jest spełniony sam w sobie i od człowieka nic nie potrzebuje. To człowiek potrzebuje Boga. Jest taki mały. Ktoś powiedział innym razem, to Waldek, pamiętasz naszą rozmowę, że ktoś powiedział, no to jest dla takich ludzi słabych, tam nie wierzą w Boga i tak dalej. Powiem wam tak, wszyscy są przed Bogiem słabi. Wszyscy są słabi w momencie, kiedy ich walnąć w odpowiednie miejsce. Tacy są. I ten mądrala, który coś takiego mówi, niech jego córka na raka zachoruje, albo stanie się jakaś tragedia, jedna, druga, trzecia, zobaczymy, czy on wtedy będzie silny. Przed Bogiem wszyscy są słabi. Fałszywe jest też założenie, że człowiek może wszystko zrozumieć i że może zadawać pytania i że zrozumie odpowiedzi na wszystkie pytania. Bóg jest tak dalece ponad to, że człowiek pewnych odpowiedzi nie byłby w stanie nawet zrozumieć. Twierdzenie, że Boga nie ma, jest innym sposobem powiedzenia, że ja jestem Panem Bogiem. Bo któż jest uprawniony do takiego autorytatywnego stwierdzenia, że Boga nie ma? Tylko ten, kto ma całą wiedzę i ogarnia całą rzeczywistość. Czyli kto to jest? No Pan Bóg! A, więc znowu wracamy do tego podstawowego problemu. Jak zwykle, czy Bóg jest Bogiem, czy człowiek jest Bogiem? Jeśli zerwiecie ten owoc, będziecie jak Bóg. Tak? Więc to jest stary problem, tak? Tylko w innej formie, na różne sposoby. Często w Kościele, wiecie, przepraszam, często trudnością do uwierzenia w Boga są zgorszenia w Kościele. I to bywają powody do niewiary. Kiedyś spotkałem młodą dziewczynę na ulicy, która mówiła, że jest ateistką, dlatego że widziała wiele zgorszeń w Kościele. Jezus mówi, biada nam, tak? Tych, którzy te zgorszenia czynią, lepiej, żeby się nie narodzili albo kamień młyński im do szyi przywiązać. Tak straszne rzeczy się z tego powodu dzieją. Ale ja powiedziałem, nie pamiętam, czy jej, czy komuś historię. Wyobraź sobie, że chcesz zostać lekarzem. Jest to twoje marzenie od dziecka. I wreszcie po wielu trudach, wysiłkach zdałeś te studia i jesteś na praktyce, czy rozpoczynasz pracę i ku swojej zgrozie dostrzegasz w szpitalu coś takiego, że lekarze, czy część z nich po prostu handluje ludzkim życiem, ma takie kieszenie, przesuwają w kolejkach do operacji, bo nie mają żadnych skrupułów. Ja wiem, że tak jest w wielu, wielu miejscach. I po prostu straszliwe zgorszenie. I ta młoda osoba wtedy mówi, jeśli tak ma wyglądać medycyna, to nie chcę z nią mieć nic wspólnego. Nigdy już nie będę lekarzem, po prostu ja tym gardzę i będę ateistą antylekarskim. Czy raczej powie i powinna powiedzieć, o nie, jeśli tak, to ja muszę honor tego zawodu uratować i być lekarzem bezinteresownym, najlepszym z możliwym. Pytanie jest, które rozwiązanie jest łatwiejsze. No łatwiej jest zgardzić wszystkim. Jeśli cię są zgorszenia, to powiedz, że będziesz wzorowym chrześcijaninem i te zgorszenia ustaną. I to jest rzeczywiście rozwiązanie, które Bóg daje. A więc nie udowodnię ci, że istnieje Bóg, jeśli tego nie chcesz. Mogę tylko pokazać, że co są najbardziej rozumne przesłanki do wiary w Boga, niż to, żeby w Niego nie wierzyć. A Bóg się objawi ci, jeśli się do Niego będziesz uczciwie modlić. Dlaczego my wierzymy w Boga? Nie dlatego, że nam się tak podoba, bo urodziliśmy się akurat w rodzinie chrześcijańskiej albo w kulturze chrześcijańskiej i gdybyśmy się urodzili w Iranie, byśmy byli muzułmanami. Nie. Dlatego wierzymy, ani nawet dlatego, że to jest piękne, że nam to odpowiada w jakiś sposób, ale wierzymy dlatego, że to jest obiektywna prawda. Dlatego, że opisuje to najlepiej i rozum to podpowiada. I to jest rzeczywistość, która sprawdza się w każdej sytuacji i najbardziej rozumna opcja. I nie musisz mieć stuprocentowej pewności. Wiecie, to jest tak jak z małżeństwem. Nikt, kto wchodzi w związek małżeński, nie ma 100% pewności, że to się uda. Tak? Ale jeżeli jesteś rozsądnym, rozumnym człowiekiem, to tak montujesz tę sprawę i z taką osobą, że jest prawie pewne, że się uda. Tak? I nie potrzebujesz stuprocentowej pewności, żeby wejść w związek małżeński, prawda? I tak samo, nie trzeba mieć stuprocentowej pewności na zasadzie wiedzy, żeby uwierzyć, bo są tak daleko idące przesłanki, że wszystko wskazuje na to, że najrozumniejszym wyborem jest uwierzyć w Boga. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy.